Nawet w naszej placówce mamy pacjentów w wieku poniżej 20 lat. Są to przyczyny genetyczne, więc czasami osoby te nie mają nadwagi. Są wysportowane, podejmują wszelką aktywność fizyczną, nie palą, ale jeśli istnieje genetycznie zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i nie zostanie ono rozpoznane w badaniu, a nie jest to bardzo trudne badanie, to istnieje ryzyko, że u młodszych osób dojdzie do udaru mózgu i lub nawet zawału mięśnia sercowego.
Stroke or myocardial infarction.
Kardiolog, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, profesor Maciej Banach.
Problem polega na tym, że jak mamy bardzo łatwe narzędzia do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, czy to będzie skala tak zwana SCORE wprowadzona przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, czy też po prostu rozpoznanie czynników ryzyka, które są bardzo dobrze znane, bo takie czynniki ryzyka, na przykład jak otyłość, nadwaga, takie czynniki ryzyka jak zaburzenia lipidowe, czyli ten LDL cholesterol, nie HDL cholesterol, takie czynniki jak palenie papierosów, płeć, niestety mężczyźni są również w grupie większego ryzyka niż kobiety, czy też na przykład cukrzyca sama w sobie, zły sen, stres, na przykład endometrioza jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób serca i naczyń, czyli my bardzo łatwo potrafimy to ryzyko ocenić, tylko teraz jest ten element dobrej komunikacji z pacjentem, musimy o tym powiedzieć, co to znaczy, że jeżeli twoje ryzyko jest nisko, umiarkowane, wysokie, bardzo wysokie, bo pacjent może o tym nie wiedzieć, z czym to się wiąże, jeśli chodzi o progresję procesu miażdżycy, co bardzo mocno podkreślamy i co trzeba zrobić, żeby po prostu zapewnić odpowiednią prewencję, czyli zapobieganie, żeby nigdy nie doszło do zawału, udaru, do innych groźnych dla życia incydentów.
Considering other risk factors that we are living in, I think that level.
Biorąc pod uwagę też inne czynniki ryzyka, w których obecnie żyjemy, uważam, że poziom stresu w naszym codziennym życiu jest zazwyczaj wyższy niż wcześniej. Zanieczyszczenie powietrza jest również większe niż dawniej. Zanieczyszczenie hałasem jest większe niż wcześniej. Nawyki żywieniowe nie są takie dobre, ponieważ jest znacznie więcej osób z nadwagą. Podczas tej konferencji powiedziano już, że leki odpowiadają za 1/3 zmniejszenia zachorowalności na udar mózgu lub zawał serca. Natomiast zmiana stylu życia, nawyków życiowych, nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej może prowadzić do zmniejszenia ryzyka aż o 2/3.
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski.
Kolegium Medicum, Wydział Medyczny, to nie tylko kształcenie, to nie tylko edukacja, dydaktyka, ale również prowadzenie badań i uprawianie nauki. I dzisiejsze nasze wydarzenie związane ze spotkaniem z przedstawicielami wielu ośrodków, stowarzyszeń i fundacji dotyczy współpracy w zakresie przeciwdziałania, prewencji, profilaktyki chorobom układu krążenia. To integruje to środowisko, które chce w istotny sposób wpływać na zdrowy styl życia Polaków. Dane, jakim dysponujemy zarówno w Polsce, w innych krajach, w porównaniu do średniej europejskiej, pokazują, że mamy wiele do zrobienia. I również, kiedy porównujemy Polskę na mapie innych regionów, czyli Lublin i inne regiony, to okazuje się, że tutaj mamy duże zaniedbanie, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie chorobom układu krążenia.
Pułkownik Aleksander Michalski, komendant pierwszego Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
Dla naszego szpitala współpraca w zakresie kardiologii to bardzo ważny wymiar. Klinika i oddział kardiologii to chyba jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych szpitala. Przyjmujemy blisko 3,5 tysiąca pacjentów rocznie na oddziale. Ponadto dochodzą do tego pacjenci poradni kardiologicznych i tej ostatniej naszej poradni, o poradni lipidologicznej.
Profesor Iwan Pecin z Uniwersyteckiego Szpitala Centrum w Zagrzebiu w Chorwacji.
Profilaktyka nie zna granic, a razem jesteśmy silniejsi. To pierwszy fakt. Drugi jest taki, że obecnie stoimy przed europejskim planem zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Jednak mówiąc o Europie, trzeba pamiętać, że w jej obrębie istnieją specyficzne regiony. Na przykład region Europy Środkowo-Wschodniej jest pod wieloma względami podobny, jeśli chodzi o administrację, mentalność czy niedobór finansowania, w porównaniu z bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. Dlatego właśnie musimy być razem i współpracować. Pozytywne przykłady z krajów Europy Środkowo-Wschodniej możemy bardzo łatwo skopiować, ponieważ jeśli coś działa w jednym kraju, najprawdopodobniej zadziała również w innym.